Ksiądz profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, jest gościem porannej rozmowy w Radiu Rodzina. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Księże rektorze, zaczniemy od takiej dobrej wiadomości, która już w piątek się pojawiła, ale to jest też i chyba kontynuacja dobrych wiadomości z tego roku. W ostatnim czasie mogliśmy przeczytać informacje o nowych partnerstwach międzyuczelnianych. Są to umowy międzynarodowe, bardzo ciekawe kraje, ale też interesujące uczelnie. Jakie znaczenie mają podjęte współprace dla studentów, nauczycieli akademickich, ale też patrząc szerzej dla całej uczelni? No i jakie to partnerstwa?
Partnerstw w ostatnim okresie mamy dość sporo nawiązanych, jakkolwiek jest to kontynuacja tego, co rozpoczęło się w momencie, kiedy przyjęliśmy kartę Erasmusa, to już sporo lat temu, będzie około 8 lat. I wtedy zaczęliśmy rozbudowywać nasze partnerstwa europejskie. Kontynuujemy dzisiaj tę inicjatywę. Niedawno podpisaliśmy umowę taką przedwstępną z Uniwersytetem w Mostarze na Bałkanach i tam zresztą od 22 do 28 marca nasz prorektor będzie brał udział w spotkaniu przedstawicieli różnych instytucji, będzie miał możliwość prezentacji naszej uczelni z bardzo ciekawym filmem. Mam nadzieję, że to spotkanie też zbuduje naszą relację z tym uniwersytetem. Rzecz ciekawa, że kiedy Mostar zawarł informację o nawiązaniu z nami kontaktów, nazywając nas prestiżową uczelnią z długoletnią tradycją, odezwał się do nas Banja Luka College, który również chce z nami nawiązać współpracę.
Również Bałkany, tak?
I również Bałkany. Rzecz ciekawa, że to jest rodzima stolica biskupa Banja Luki, który był współprzygotowawcą procesu beatyfikacyjnego. Kleryka, który przeprowadził się, był imigrantem z Bałkanów do Polski, a ten proces był realizowany u nas.
Czyli więc wznawiamy takie relacje i upatrzymujemy je.
Tak, wznawiamy relacje.
Ale księże rektorze, to nie są jedyne kierunki. Myślę, że kierunek, który nie jest europejski, jest też cieszący i myślę, że powodem do dumy jest dla księdza rektora.
Dlatego właśnie tak próbowałem zbudować trochę emocje i atmosferę zagęścić, bo tą najważniejszą informacją jest podpisanie umowy St. John's University w Nowym Jorku, w Queens, i będziemy gościli już 1 kwietnia online panią profesor Megan Dunn, która będzie wygłaszała swój referat w ramach konferencji, którą już od wielu lat organizujemy wraz z Akademią Wychowania Fizycznego i wieloma innymi instytucjami.
O to wydarzenie też chcę dzisiaj zapytać na pewno i do niego wrócimy, ale jeszcze warto tutaj dodać planowane współprace. Co przed nami?
W planach mamy podpisanie umowy z Uniwersytetem w Ankarze oraz Europejskim Uniwersytetem w Tiranie, a nawet ostatnio zgłosił się do nas po inspiracjach St. John's University w Nowym Jorku, University of Mount St. Vincent from New York, tym razem Bronx.
Ponawiając pierwsze pytanie, jakie znaczenia takie partnerstwa mają dla wrocławskiej uczelni Papieskiego Wydziału Teologicznego? Jakie znaczenie dla studentów, nauczycieli akademickich, przyszłych studentów?
Przede wszystkim takie, że otwiera się nam możliwość współpracy. Otwiera się nam możliwość wymiany akademickiej. Jesteśmy bardzo zainteresowani programem Erasmus 171, który umożliwia współpracę pozaeuropejską z uczelniami. Tu wymagane są oczywiście przygotowanie odpowiedniego projektu badawczego. Mamy nadzieję, że uda nam się wysłać tam jednego z naszych profesorów z kilkoma studentami. Do nas przyjadą również profesorowie stamtąd ze swoimi studentami. No, moim marzeniem naprawdę jest to, co zacząłem wdrażać jako prorektor do spraw współpracy za granicą, czyli English Division w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, żebyśmy tutaj chociaż część wykładów mieli w języku angielskim.
Ale właśnie taka okazja już jest. Wspomniał ksiądz o wykładach, o konferencji, która zaplanowana jest na pierwszy dzień kwietnia. Konferencja pedagogiczna, która myślę, że daje też szansę studentom do zobaczenia, jak wyglądają wykłady prezentowane przez nauczycieli akademickich z innych krajów.
Tak, rzeczywiście dzięki sporej inicjatywie naszego prorektora, księdza profesora Rafała Kowalskiego, ta konferencja, która do tej pory miała charakter krajowy, stała się konferencją międzynarodową, bo 1 kwietnia stycznia w jej ramach wystąpią przedstawiciele trzech uniwersytetów, trzech uczelni zagranicznych, dwie z Europy, z Aten i z Prisztiny. Natomiast będzie miała, tak jak już wspomniałem wcześniej, swój wykład online pani profesor Megan Dunn z Uniwersytetu St. John's w Nowym Jorku.
Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, jakie w tym zakresie ksiądz widzi szanse, a może zagrożenia dla edukacji wyższej, dla papieskiego wydziału teologicznego?
Niewątpliwie zagrożenia są ogromne. Mieliśmy okazję zapoznać się z nimi w czasie konferencji organizowanej przez Obserwatorium Społeczne, a dokładniej rzecz biorąc Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, gdzie zaprezentowano nam efekty pracy ze sztuczną inteligencją, zarówno literackie, jak i wizualne. No, może to przerażać, ale jeżeli my sztucznej inteligencji nie potraktujemy jako szansy rozwoju naszych uczelni, to poniesiemy klęskę, to poniesiemy wielką porażkę. Natomiast jak ją wdrażać, żeby ona przynosiła korzyści, nad tym trwają cały czas debaty. Proszę mi uwierzyć, że od roku, jak nie dwóch lat, na Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, na każdym spotkaniu praktycznie poruszamy problem sztucznej inteligencji i no, frapuje nas to bardzo, żeby zaprząc tę właśnie sztuczną inteligencję do pracy w dziedzinie dydaktycznej, w dziedzinie badawczej, w dziedzinie naukowej.
Pod koniec roku minionego na forum ekonomicznym w Karpaczu przedstawiono badania, które wykazały, że aktualnie rozpoczęcie studiów planuje niewiele ponad połowa maturzystów. Jeszcze kilka lat temu chciało studiować 95% z nich. W dodatku wśród studentów ubywa tych, którzy chcą kontynuować studia w ramach drugiego stopnia, które dają tytuł magistra. Kończą edukację na licencjacie i to im wystarczy. To bez wątpienia wymusza zmiany. Jak ksiądz profesor postrzega ten problem?
Problem jest przede wszystkim w zmianie mentalności, bo ja jestem przekonany o tym, że niechęć młodych ludzi do studiowania podyktowana jest przede wszystkim względami ekonomicznymi. Jeżeli młody człowiek, który ma tytuł licencjata i kilka mikropoświadczeń, że ma kompetencje w takiej czy w innej dziedzinie do wykonywania zawodu i zarabia już ogromne pieniądze, to go satysfakcjonuje tylko sfera ekonomiczna. Ja myślę, że trzeba nam wrócić do podstaw i zacząć rozmawiać zupełnie poważnie o duchu człowieka, czyli nie tylko o tym, co zapewni człowiekowi materialny dostatek, co jest bardzo łatwe w dzisiejszych czasach, bo ludzie młodzi, tak jak mówiłem, uzyskując kompetencje dzięki kilku kursom, kilku mikropoświadczeniom, podpisując umowę z pracodawcą, który nie oczekuje wykształcenia, nawet licencjackiego, tylko kompetencji w wykonywaniu danej czynności, płacą ogromne pieniądze, a ten młody człowiek tak naprawdę doznaje gigantycznej porażki życiowej, bo kiedy przychodzi na emeryturę, on nawet nie potrafi zachwycić się czymś innym niż te śrubki, które były przykręcane na taśmie w stylu Charlie Chaplina. Pamiętamy wszyscy ten film, w którym on nawet pijąc herbatę wciąż przykręcał śrubki.
Ale ja myślę też, że na etapie drogi zawodowej mogą być te porażki, które powodują takie podcięcie skrzydeł i nieumiejętność podniesienia się. Czy to jest właśnie ten kierunek dla teologii? Ja to myślę, wzmocnienie młodych ludzi w tym zakresie?
Ja myślę, że to nie tylko dla teologii, ale w ogóle dla nauki jako takiej. Bo o tym chciałem powiedzieć jako o drugim punkcie, że ta rezygnacja ludzi młodych ze studiowania, z uzyskiwania tytułu licencjata, magistra, doktora i tak dalej, to jest wielka szkoda dla polskiej nauki. Bo my naprawdę do tej pory cieszyliśmy się świetnymi fachowcami we wszystkich dziedzinach, jakie były studiowane w Polsce. My nie mamy się naprawdę czego wstydzić, jeżeli na Politechnice Wrocławskiej buduje się najlepsze bolidy, jeżeli na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi się badania naprawdę rozwojowe, jeżeli na Papieskim Wydziale Teologicznym publikujemy kilkanaście pozycji teologicznych i religijnych z drugiego poziomu, czyli za 300 punktów, to naprawdę jest ogromny potencjał nauki, którą mamy w naszym mieście. Teraz szkoda by było, żeby młodzi ludzie byli zainteresowani tylko i wyłącznie zarabianiem pieniędzy, bo na tym poniesie szwank tylko i wyłącznie nauka, nie mówiąc już o duchu. I myślę, że my jako teologowie, jako uczelnia teologiczna mamy do spełnienia ogromną szansę, żeby tym młodym ludziom otwierać oczy na potrzebę nauki, potrzebę głębi osobowości.
Ja myślę, że też to się odnosi do pedagogiki, która jest na Papieskim Wydziale Teologicznym, ale mam też wrażenie, że pedagogika cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem na wszystkich uczelniach, również na PWT. Jakie atuty, biorąc pod uwagę ten kierunek, ma uczelnia, którą ksiądz kieruje?
Myślę, że przede wszystkim atutem podstawowym są atuty etyczne. Jak państwo mogliście zaobserwować, w różnych dziedzinach, w różnych przestrzeniach nasza uczelnia dba o bardzo wysokie standardy etyczne. I no niestety bywają sytuacje, w których musimy o tę etykę walczyć, no ale jeżeli nie walczy się, nie odnosi się sukcesów. I myślę, że to jest argument, dla którego nasi studenci chcą u nas studiować, bo wiedzą, że te studia będą oparte nie tylko na zdobyciu kompetencji pedagogicznych, ale kompetencji, za którymi idą wartości. O to, myślę, we współczesnym świecie musimy wszyscy dbać.
Księże rektorze, już wielokrotnie słyszeliśmy o staraniach przekształcenia wydziału w akademię. Dlaczego te prace trwają tak długo i na jakim etapie jesteśmy teraz w zakresie tych prac?
Prace trwają długo, dlatego że operujemy cały czas w przestrzeni podwójnego prawodawstwa. Prawodawstwa kościelnego i prawodawstwa cywilnego. Jeżeli chodzi o prawodawstwo państwowe, jesteśmy już gotowi do wejścia w przestrzeń nazwy Akademia i myślę, że to się stanie w dość szybkim czasie. Natomiast nie chcemy zaniedbać tego, na czym nam zawsze zależało, czyli na związku naszej uczelni z władzami kościelnymi, ze Stolicą Apostolską i dlatego te prace może nie odciągają się w czasie, ale one cały czas trwają. Jesteśmy w trakcie przygotowania odpowiedzi do dykasterii do spraw kultury i edukacji, bo otrzymaliśmy pewne wytyczne normy dotyczące tego, jak powinny te projekty być przygotowane. Myślę, że w ciągu kilku dni ten materiał zostanie przesłany przez naszego wielkiego kanclerza do nuncjatury, a przez nuncjaturę przekazany również do dykasterii kultury i edukacji w Watykanie.
Ja mam nadzieję, że jak już to się stanie, to właśnie w Radiu Rodzina pierwsi ogłosimy tę decyzję, to już od razu zapraszam księdza rektora.
Myślę, że tak i to będzie naprawdę, mam nadzieję, że w niedługim czasie dla mnie osobiście bardzo wzruszający moment.
Rozmawialiśmy o współpracy międzynarodowej uczelni w zakresie współpracy naukowej, ale to też wspólne świętowanie. Tydzień temu w poniedziałek uhonorowanie księdza arcybiskupa profesora doktora habilitowanego Alfonsa Nossola tytułem honorowego senatora Uniwersytetu Opolskiego stanowiło najważniejszy akcent uroczystości z okazji 31-lecia tej uczelni. Brał ksiądz udział w tym świętowaniu. Arcybiskup Nossol jest doktorem honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jak ważne dla uczelni, a może bardziej dla studentów, są właśnie takie tytuły czy honorowanie tak znanych osób w świecie nauki?
Myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o księdza arcybiskupa, profesora Alfonsa Nossola, to tutaj należałoby zrobić kilkanaście audycji, a nie tylko powiedzieć jedno zdanie, bo jest to osobowość doskonale znana w środowisku akademickim Wrocławia. Był naszym, jest naszym nie tylko doktorem honorowym, ale był wieloletnim wykładowcą. Sam uczestniczyłem w jego wykładach i naprawdę niełatwo było u niego zdać egzamin. Były to naprawdę wymagające wykłady, ale myślę, że przede wszystkim trzeba pokazywać młodym ludziom, choć pewnie i tym trochę zaawansowanym w latach, tego typu osobowości, mocne osobowości, które potrafią bronić ze wszech miar teologii. Jest teologiem dogmatycznym, był bardzo zaangażowany w teologię fundamentalną, więc człowiek, który potrafił bronić wartości Kościoła rzymskokatolickiego, ale człowiek, który nie boi się dialogu, wręcz ten dialog prowokuje. Wielokrotnie padło to zdanie w Opolu. Gdyby nie jego osobowość, Uniwersytetu Opolskiego by nie było.
Tak, ale to w kilku artykułach, które czytałem, też wybrzmiewa to, że jako nauczyciel akademicki przede wszystkim też słuchał.
Tak, potrafił słuchać i rzeczywiście nawet jak student nieco się zamotał w swoich wywodach w czasie egzaminu, to potrafił tak długo go słuchać z miłością, aż mu powiedział to, co należało powiedzieć.
Czyli dwuja...
Zdasz następnym razem. Osobowość naprawdę kapitalna, od której wszyscy wszyscy możemy się uczyć i to czerpać pełnymi garściami.
Księże rektorze, na sam koniec proszę nam powiedzieć, może będzie to też inspiracja dla tych, którzy jeszcze nie powzięli takich postanowień. Trwamy w Wielkim Poście. Jakie postanowienia ma rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego na ten czas?
Codziennie Państwo możecie mnie spotkać około godziny 6:15 nad Odrą między Mostem Grunwaldzkim a Mostem Uniwersyteckim. To jest moje postanowienie. Codzienny spacer, minimum 45-minutowy. Mam świadków, że takie rzeczy już zaczęły się dziać.
Czyli coś dla ciała, a w trakcie tego spaceru też coś dla ducha?
Oczywiście, dwie części różańca w tych intencjach, o które mnie ludzie proszą, te intencje, które przychodzą mi do głowy. Wielokrotnie modlę się za świat akademicki, zwłaszcza kiedy przechodzę koło Uniwersytetu naszej pierwszej uczelni wrocławskiej.
Dobrze, to życzę wytrwania w tych postanowieniach i mam nadzieję, że była to też inspiracja dla naszych słuchaczy. A przypomnę, gościem porannej rozmowy Radia Rodzina był dzisiaj ksiądz profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.